Ola i Marcin Sawiccy zapraszają do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu U Sawickich. To jest podcast, który poświęcony jest szeroko rozumianej edukacji zarówno nas, dorosłych, jak i oczywiście naszych dzieci. A dzisiaj chciałam Was zaprosić w drogę, ponieważ niecały tydzień temu wróciłam wraz z moją córką z Camino do Santiago. Przeszłyśmy tę drogę we dwie same i było to dla nas jakimś takim nieprawdopodobnym doświadczeniem, bardzo długo wyczekiwanym na taki etap, który się kończy w naszym wspólnym życiu, ponieważ Tosia już po prostu po liceum, po maturze odlatuje z domu i to był taki moment, w którym my na nowo, czy też w jakiś taki sposób zupełnie niespotykany do tej pory, bardzo, bardzo mocno się spotkałyśmy i mamy, mam wrażenie, wielki, wielki zasób i zapas tej miłości i tej radości bycia ze sobą przez tyle, tyle lat wspólnego życia i to nas niech poniesie. Więc słuchajcie, zapraszam Was dzisiaj do takiego podzielenia się tą naszą drogą. Więc może tak zacznę technicznie, skąd w ogóle ten pomysł, kiedy on się zrodził. On jest taką naszą tradycją rodzinną, że na koniec takiego etapu edukacji, kiedyś to było gimnazjum, później stało się liceum, my zawsze z naszymi dziećmi, jedno z nas jechało gdzieś trochę dalej, w jakąś taką bardziej, nie nazwę to egzotyczną, ale taką dalszą podróż, w miejsce wymarzone, wymyślone, wybrane przez to nasze dziecko. Także w różnych miejscach byliśmy, a właśnie naszym marzeniem Toni było pójście na Camino, dojście do Santiago. I przyznam szczerze, miałyśmy już 2 czy 3 lata temu bilety, ale pandemia nam to po prostu odcięła i czekałyśmy długo, ale warto było czekać. I to się stało w taki sposób niezwykły, rozpychając wszystkie obowiązki, udało się i to jest też taki dla nas wielki dar, którego byłyśmy po prostu, mogłyśmy doświadczyć. Więc same przygotowania gdzieś tam w głowie już nam krążyły od bardzo dawna, ale przyznam szczerze, ani nie kupiłyśmy wcześniej przewodnika, ani specjalnie nie zagłębiałyśmy się w mapach. Ktoś bardzo nam bliski przeszedł taką drogę z Porto do Santiago i my jakiś taki zupełnie sposób naturalny uznałyśmy, że idziemy z Porto, to jest oczywiste. Pani Irenka szła z Porto, więc my też idziemy z Porto. Kupiłyśmy tam bilety, tam jest bardzo fajnie z tym połączeniem, bo te tanie loty latają, więc można jakoś wychwycić tę okazję, kiedy one są nieco tańsze. I przyznam szczerze, że ten wyjazd, sam wyjazd był tak mocno otoczony ilością spraw i rzeczy, że my tak naprawdę wylądowałyśmy na lotnisku z zakupionym przez nas przewodnikiem, a właściwie dwoma, i usiadłyśmy po prostu chłonąc ten moment, że my już jesteśmy w drodze. Na samym lotnisku okazało się, że nasz samolot jest opóźniony 4 godziny, że wylądowałyśmy tak naprawdę o 4 nad ranem w Porto. I to była ogromna niespodzianka. My się właściwie owoce tego opóźnienia potem, z tych owoców korzystałyśmy przez całą trasę, ponieważ my miałyśmy 4 darowane godziny, kiedy otworzyłyśmy te mapy, otworzyłyśmy te przewodniki i my sobie zaplanowałyśmy swoją własną trasę. Policzyłyśmy kilometry, namalowałyśmy taką mapkę, może uda się tę mapkę umieścić pod naszym podcastem. Ona tam do końca kilometrowo się może nie zgadza, ale poszłyśmy tak po całości, uznałyśmy, że te proponowane etapy w tych przewodnikach bardzo się różniły i my sobie tak wymyślimy swoje własne, popatrzyłyśmy też na dostępność, możliwość noclegu w tych albergach, w tych schroniskach po drodze i stąd coś, co ludzie pokonują przeważnie 13, 14 dni. My stwierdziłyśmy, że my zrobimy to w dni 10 i zaoszczędzimy sobie jeszcze 3 dni, ponieważ samoloty latają tylko raz w tygodniu z Porto do Krakowa, więc my zaoszczędziłyśmy sobie, i to się nam udało, jeszcze dodatkowe 2,5 dnia, które spędziłyśmy w ogóle w jakimś szalonym, nieprawdopodobnie mieście Porto. Już o tym nie będę opowiadać, może w osobnym podcaście, ale to tempo, które sobie nałożyłyśmy, było dość duże. Te 30, około 30 kilometrów dziennie, no było takim wyzwaniem fajnym. My też podróżując, wędrując z moim Marcinem, wspólnie we dwoje po trasie we Włoszech Via Francigena, pokonujemy mniej więcej takie odcinki i tak wydawało nam się, że to będzie ok. I to rzeczywiście było ok, aczkolwiek widzieliśmy, że ludzie zasadniczo pokonują troszkę mniejsze te odcinki, tak około 20, 15, 20 kilometrów. Więc nasza mapa powstała na lotnisku. Na lotnisku też powstało w ogóle jakiś zamysł, jak my to będziemy robić, jak my będziemy ruszać, gdzie my się będziemy zatrzymywać. Znalazłyśmy sobie gdzieś tam to pierwsze miejsce, do którego chcemy dojść i myśl o tym, że tam będziemy szukać tych albergów. Ściągnęłyśmy sobie aplikację na telefon, która była nam bardzo pomocna. Ona nie była o tyle pomocna w znajdywaniu trasy, dlatego że, to muszę bardzo wyraźnie powiedzieć, trasa jest oznakowana po prostu rewelacyjnie. Trasa jest tak oznakowana, że jak się chwileczkę idzie i nie ma znaczka, to w momencie człowiek się orientuje, że chyba zboczył, bo tutaj w przeciwieństwie do naszej drogi Via Francigena we Włoszech, gdzie aplikacja i GPS nas ratuje po prostu w bardzo wielu momentach, bo tam te znaki są dużo słabiej jakoś postawione. Natomiast tutaj te słynne żółte strzałki i muszelki, ale przede wszystkim te żółte strzałki są z daleka widoczne i naprawdę nie sposób się zgubić. Tu przy okazji, jak jesteśmy przy tych znaczkach, to powiem, że w przeciwną stronę wjedzie droga z Santiago do Fatimy. Także też bardzo pięknie, bo cały czas są znaczki niebieskie w stronę przeciwną. Także można iść samemu tutaj zdecydować, w którą stronę się idzie. Ale wracając jeszcze do tego naszego planu, rzeczywiście ten moment, właściwie ten moment już lotniska, to był moment poczucia takiej wolności, całe moje życie spakowane do jednego plecaka. O plecaku powiem troszkę później. I po prostu nic nie muszę. Moim jedynym teraz zadaniem jest dotarcie na miejsce startu, przenocowanie gdzieś, znalezienie jakiegoś sklepu, gdzie będziemy mogły zrobić zakupy i nie wiem, zadbanie o to, żeby nas nogi nie bolały albo jakieś plastry, żeby sobie nalepić. To jest coś nieprawdopodobnego. To wszystko, co jest w życiu codziennym, to wszystko, co jest naszą codziennością, a zwłaszcza myślę, jak się ma dość dużo rzeczy na głowie, nagle po prostu w momencie to zostaje gdzieś za nami. Ja miałam wrażenie, że ja jestem za jakąś, absolutnie jakąś kurtyną. Ja sobie zrobiłam zdjęcia mojego kalendarza, że jakby ewentualnie była jakaś potrzeba, żeby mieć w głowie, w pamięci, co się dzieje. Jak otworzyłam ten kalendarz po dojściu, już po osiągnięciu naszego celu, to ja w ogóle miałam takie ti-down, mamma mia, ja w ogóle kompletnie jestem w innym świecie. To było totalne odcięcie. Wybór też tej trasy, jeszcze do ostatniej chwili na tym lotnisku się zastanawiałyśmy, czy wybrać trasę tak zwaną Costa, Camino Costa, czyli idącą wzdłuż oceanu, wzdłuż wybrzeża oceanu, czy wybrać trasę tak zwaną Camino Centrale, to Portugues Centrale. Ale my uznałyśmy, że zrobimy taką łamaną, czyli przez 5 dni czy 4 dni będziemy szły wzdłuż oceanu, a potem dobijemy do tej już drogi centralnej. I rzeczywiście tak się stało. Tam już od momentu tego połączenia z tą drogą centralną było zdecydowanie więcej osób. Tutaj miałyśmy takie właściwie całe godziny drogi, kiedy nie spotykałyśmy nikogo albo jakieś zupełnie pojedyncze osoby. Jeśli mówię teraz oczywiście o pielgrzymach, to również powiem w przeciwieństwie do drogi Via Francigena, może też dlatego, że my tam z Marcinem po prostu wędrujemy w takich nietypowych okresach, bo bardzo późną jesienią, właściwie już początkiem zimy, albo bardzo wczesną wiosną. I tam potrafimy przez 5 dni spotkać dwie osoby, jedną osobę. A tutaj to było dla nas też zaskoczenie, że tych osób nie było bardzo wiele i rzeczywiście miałyśmy takie nawet chwile, że tak, o, może by się ktoś pojawił, byłoby nam trochę raźniej, ale czułyśmy się, pomimo tego, że we dwie, że same, bardzo, bardzo bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie. Nie miałyśmy w ogóle takiego jakiegoś problemu, że gdzieś tam przez las, czy gdzieś... Zawsze miałyśmy takie poczucie, że gdzieś tam może jak ktoś idzie, że tu chodzi dużo osób. Zresztą ludzie na trasie byli tak nieprawdopodobnie życzliwi. Znaczy w ogóle to bon dia i bon camino, które wybrzmiewało właściwie cały czas przez całą drogę, które potem się zamieniło na buenos dias i buenos camino, i my właściwie za każdym razem, kiedy ktoś szedł sprzeciwka, się zastanawiałyśmy, jakie mamy formy użyć, i bardzo często się śmiałyśmy strasznie, bo raz na głos nam wyszło Buenos Aires i od tamtej pory za każdym razem się śmiałyśmy, żeby tylko nie Buenos Aires, no już te Buenos. No w każdym bądź razie ludzie pozdrawiający się, niesamowicie życzliwi. Im dalej w las, im dalej szłyśmy, tym spotykałyśmy co jakiś czas te same osoby idące, i to było bardzo miłe, bardzo takie serdeczne, kiedy się po prostu przy jakimś, w jakimś miejscu zatrzymywaliśmy i wymienialiśmy ze sobą, a gdzie jesteście, a gdzie nocowaliście. Bardzo to takie jest, bardzo jest budujące. Człowiek się czuje taką częścią jakiejś społeczności, która jest absolutnie otwarta na siebie nawzajem, chociaż przyznam szczerze, że my miałyśmy tak ogromną potrzebę bycia ze sobą, że my nie szukałyśmy, akurat to nie był nasz taki cel, żeby iść i szukać i poznawać nowych ludzi. Jak to mówi nasz przyjaciel, zawsze nam mówi tak, nie zawieraj znajomości z nieznajomymi. Więc tutaj w myśl tej zasady nie zawierałyśmy zbyt wielu znajomości z nieznajomymi, ale te znajomości, które zawierałyśmy, były takie po prostu, no takie po prostu przydrożne, i takie, które nam też dawały takie bardzo miłe uczucie przynależności, właśnie tak jak mówiłam, do pewnej społeczności, która idzie. I czasami po paru dniach się kogoś spotkało i to było bardzo miłe. Ja widziałam takie sceny, zwłaszcza takie sceny już widziałam później w Santiago, jak ludzie się spotykali na ulicach Santiago. Santiago jest w sumie dużym miastem, 90 tam parę tysięcy, więc to duże jest miasto, ale na tych uliczkach w centrum wokół katedry tam się wszyscy jakoś przetaczają, i widziałam parę razy takie sytuacje, że ktoś kogoś zobaczy i po prostu ludzie się rzucali w objęcia. To bardzo miłe było też dla nas patrzeć. Więc my szłyśmy zasadniczo we dwie z takim poczuciem, że to jest bardzo mocno czas dla nas. Bardzo, bardzo mocno taki czas, kiedy mama z córką po prostu idzie. I z tym, bo może właśnie przejdę do takiego tematu, jak nocowanie, w ogóle gdzie się zatrzymywać, jak szukać noclegów. I z tym troszeczkę takim naszym pragnieniem bardzo bycia ze sobą łączyło się też temat, gdzie szukaliśmy postojów, gdzie się zatrzymywaliśmy na noc. Zorientowałyśmy się dość szybko, że wcale nie jest to takie jednoznaczne, że miejsce w albergach się znajdzie. Też w tej części Camino Costa, to wzdłuż wybrzeża, tych albergów było zdecydowanie mniej niż później, jak już na tej trasie bliżej Santiago wspólnej z Camino Centrale. I my miałyśmy później już po prostu taką zasadę, że my sobie szukałyśmy z dnia na dzień poprzez booking.com, wstukiwałyśmy sobie czy albergi, czy po prostu, oczywiście zawsze z zasada sortuj według najtaniej, to obowiązywało, i myśmy potrafiły znajdywać w cenie albergów miejsca po prostu w jakichś prywatnych pensjonatach, czy jakichś kwaterach, w których się po prostu zatrzymywaliśmy. Jak patrzyłyśmy wcześniej w przewodnikach, to trochę się jednak różnią te ceny w realu od tych cen, które są gdzieś tam jeszcze opisywane. Ja myślę, że to jest bardzo mocno związane z tym, co się obecnie dzieje, z tym potężnym skokiem cen wszystkiego. Także znalezienie No, taki nocleg w alberdze kosztował około 14 euro, a my potrafiłyśmy znaleźć za 30 euro nocleg w jakimś na przykład pensjonacie prywatnym. No to od razu, 30 euro za dwie osoby, więc od razu z radością jakby bukowałyśmy sobie. I wtedy, gdy bukowałyśmy sobie wcześniej taki nocleg, czy to właśnie gdzieś prywatnie, czy prywatnej alberdze, bo takich alberg prywatnych jest też wiele na trasie, miałyśmy już wtedy taki spokój, że nam się nigdzie nie spieszy, bo zauważyłyśmy chyba taką tendencję, a myślę, że to jest bardzo mocno z opowiadań właśnie naszej zaprzyjaźnionej pani Irenki, wiedziałyśmy, że trzeba bardzo wcześnie rano wstawać i gonić na nocleg, żeby po prostu było miejsce. I ja wiem, że myśmy szły może troszeczkę poza sezonem jeszcze, ale my miałyśmy taką potrzebę takiego niespieszenia się, takiego delektowania się niesamowitego tą drogą, przeżywania tej drogi, że jak chcemy się zatrzymać i chcemy tutaj pobyć dłużej, to po prostu się zatrzymujemy, zdejmujemy plecaki i jesteśmy, że się nam naprawdę nigdzie nie spieszy. I z tego powodu to bukowanie wlało w nas bardzo taki pokój, bo wcześniej początkiem drogi nie bukowałyśmy, a potem uznałyśmy, że to będzie nam bardzo pomagało, żeby nie wpaść w taką gonitwę, w jakiś taki bieg, żeby tam coś zdobywać te noclegi. I tutaj właśnie też właśnie chciałam powiedzieć o takim niesamowitym pokoju tej trasy, o tym, że właściwie bardzo szybko sobie zdałyśmy sprawę, że ten cel, dojście do Santiago, no idziemy, tak, ale jakby ten cel nie był dla nas akurat najważniejszy. Po prostu ta droga, to dlatego tak myślę sobie, że to camino na drogę, że to wyjście w tą drogę przed tym odejściem, na przykład tutaj w naszym przypadku Tosi już odfrunięciem z domu, przeżycie tej drogi, to było coś absolutnie mistycznego i tak naprawdę ciężko o tym mówić, bo to jest coś tak osobistego i jednocześnie coś tak zwykłego, coś tak zwyczajnego, że aż nieprawdopodobnego. I tak sobie właśnie myślałyśmy, że to dreptanie, że zatrzymywanie się, że ta przyroda, że ten bałagan, jaki tam jest wkoło. W ogóle byłyśmy tak nawet, powiem szczerze, poruszone takim stanem, jaki tam się obserwuje, jeśli chodzi o budynki, o w ogóle dbałość o to. Już wróciłyśmy do Polski ze świadomością, że Polska jest absolutnie tak pięknym krajem, tak zadbanym krajem, tak piękne w ogóle ogrody, furtki, domy i ulice. Tam jest bardzo, bardzo dużo takiego badziewia, takiej byle jakości, takiej prowizorki, takiego jakiegoś, no nawet na zdjęciach tego dobrze nie widać, bo na zdjęciach wyjdzie czerwony ceramiczny dach i fajny dom, ale tak naprawdę jak się do tego dotknie, to nie są takie, to już nie jest takie jednoznaczne, ale to przeżywanie i te ciągnące się rozmowy, to, że nie musimy żadnego tematu skończyć, że dzisiaj sobie zaczynamy o tym, ale przychodzi kolejny wątek, że przypominamy sobie mnóstwo rzeczy z dzieciństwa, że opowiadamy sobie o tym, jak coś przeżywamy. No to jest coś i nigdzie nas nikt nie goni. A jeszcze pomagało w tym takim spokojnym wędrowaniu to, że tam jest również w Portugalii zmiana czasu, tam o godzinę dłużej żyjemy, to było dla nas wielkim zaskoczeniem, takim pozytywnym, bardzo miłym. Natomiast również tam jest troszeczkę inaczej z tym światłem. Bardzo, bardzo długo jest widno, przed 11 jeszcze było widno, natomiast rano robiło się ciemno o 7. Więc my wychodziłyśmy o tej 7 godzinie w drogę, natomiast no wstawanie było ciemną nocą i ta świadomość, że my możemy iść, 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 iść i nie zastanie nas noc, to była bardzo fajna. Jak wędrujemy z Marcinem we Włoszech późną jesienią, bardzo późną jesienią, to i tak u nas w Polsce już jest ciemno pewnie około godziny w 3:30, tam się we Włoszech robiło nam ciemno około 17, ale my zwykle wędrowaliśmy jeszcze do 20, więc 3 godziny godziny szliśmy z latarkami. Tak tutaj ani razu nie użyłyśmy jakiejś tam czołówki, którą miałyśmy w plecaku jako wyposażenie. Po prostu bardzo, bardzo długo widno i to też było dla nas takim bardzo fajną pomocą. Chciałam też powiedzieć Wam o takim bardzo miłym czymś, co spotyka się na drodze. To jest to zarówno we Włoszech, to jest dokładnie to samo. Można właściwie powiedzieć, że i we Włoszech, i tutaj na Camino właściwie się pielgrzymuje od baru do baru. Tak naprawdę bym skłamała, gdybym powiedziała, że od kościoła do kościoła. Tak jeszcze na marginesie, no jest to bardzo przykre, ale kościoły, których jest sporo, zwłaszcza w tej części później bliżej Santiago i to pięknych romańskich kościółków na trasie, na Camino od setek lat stojących, no niestety kościoły są wszystkie pozamykane. Trafić na otwarty kościół, trafić na mszę, w ogóle wycelować, żeby w niedzielę być na mszy świętej, to też jest duży majstersztyk. Warto sobie wcześniej gdzieś tam wygooglać, czy na pewno i czy może wieczorem w sobotę, bo absolutnie msza codzienna no w naszym przypadku zupełnie była niemożliwa. Nie spotykałyśmy otwartych kościołów, pojedyncze jakieś i ani razu w tygodniu, oprócz jednego chyba dnia, gdzie weszłyśmy do miasta, nie byłyśmy w stanie być w tygodniu na mszy świętej. To w ogóle... No ale właśnie tak jak wspomniałam, bary pootwierane, więc od baru do baru i to było czymś takim bardzo dla nas i z Marcinem, jak podróżujemy, pielgrzymujemy również. To jest po prostu, to jest w ogóle kwestia przetrwania. To nie jest tam, że smaczna kawa. To jest po prostu, dochodzi się do baru, jak się zawsze śmieje, kąpiel w umywalce, bo człowiek jest po prostu spocony i ledwo żywy. I w tym barze ta kawa jest takim, tak mi się wydaje dla mnie najbardziej, takim pretekstem do tego, żeby się zatrzymać, żeby usiąść. I jeszcze wyczytałyśmy w przewodniku, że specjalnie tam się nie przejmują tym, że ktoś wyjmuje coś swojego z plecaka. My zawsze miałyśmy jakieś tam coś drobnego do jedzenia, co sobie gdzieś tam pod stołem wyciągałyśmy i przy okazji, żeby było po prostu troszkę oszczędniej do tej kawy. Ale kawa espresso w Portugalii kosztuje 70 centów. W Hiszpanii już było troszkę drożej, około 1 euro, no ale czegoś takiego jak kawa cappuccino ani w Portugalii, ani w Hiszpanii nie zastałyśmy, więc my zawsze tłumaczyłyśmy, że z tym mlekiem, ale z tym mlekiem było różnie, bo te albo za dużo nam wlali, więc zawsze tak, ja zawsze prosiłam, że tak troszkę mleka, że nie, że samo mleko, więc to było bardzo zabawne i śmieszne tam się dogadywać z tymi kawami, ale zasadniczo bar jest również też takim miejscem spotkania. W barze są miejscowi i są pielgrzymi, więc się od razu oczywiście pozdrawiamy, więc oczywiście pytamy się czasami gdzie, co i jak, ale to jest takie miejsce właśnie bardzo, bardzo ważne na trasie takiej pielgrzymki, na trasie Camino. A tutaj jeszcze właśnie wspomniałam troszeczkę o tych znakach. Jeszcze chciałam dodać coś takiego, to wydawało mi się to takie jakieś niekoniecznie potrzebne, a potem w Santiago żałowałam, bo bardzo wiele osób sobie na plecakach przypina muszle. Mi się na razie wydawało, że to jest takie może takie, jakieś takie może... Może tak jakieś kiczowate, nie? Mi ta muszla jakoś nie była potrzebna i my sobie muszli nie przypięłyśmy, ale potem, jak byłyśmy w Santiago, to ja miałam takie poczucie, że ja chciałam, żeby wszyscy wiedzieli, że ja tu doszłam piechotą i że w ogóle i mi tak brakowało tej muszli, już takiej nie kupiliśmy tej muszli. Śmiała się Tosia ze mnie, ale kupiłam sobie taką naklejkę, którą sobie przygrzeję na plecach właśnie tam Camino Portugues i jak będę gdzieś chodzić, to żeby tam widniała. No jest to rzeczywiście wielka radość. No i druga taka rzecz, która taka typowo pielgrzymia, która nas tam, o której no, czytaliśmy i generalnie miałyśmy ze sobą, to są te takie paszporty pielgrzyma, które to jest taki złożony kartonik, które te paszporty otrzymuje się albo w jakichś tam informacjach turystycznych, na przykład w Porto można dostać w katedrze, no w jakichś takich miejscach trzeba pytać, gdzie myśmy w jakiejś informacji turystycznej po prostu w pierwszej miejscowości, na jaką trafiliśmy z taką informacją dostały. No i na razie to my nie wiedziałyśmy, że to jest aż tak bardzo jakieś, no, takie ważne. Znaczy wiedziałyśmy, że to jest ważne, że na przykład w tych albergach sklepach często o to proszą, że być może czasem jest taniej, być może pierwszeństwo też się ma, jeśli ma się taki paszport, no ale my tak nie do końca przykładałyśmy wagę, no i tam raz, drugi podstemplowałyśmy, potem, znaczy stemplowałyśmy codziennie, ale nie tak, żeby tam po 5 stempelków dziennie brać w tych różnych barach na przykład, a potem przeczytałyśmy gdzieś tam w tych naszych przewodnikach, że jejku, że na ostatnich 100 kilometrach, bo to trzeba minimum przejść 100 kilometrów piechotą, to tam trzeba co najmniej 2 razy, no więc my zaczęłyśmy zdobywcy tych pieczątek, no i potem była już najzabawniejsza w ogóle historia z uzyskaniem tych certyfikatów dojścia. To było bardzo, to było absolutnie dla mnie jakieś przekomiczne, bo znalazłyśmy biuro pielgrzymie, które było w jakiejś tam odległości od katedry. Przed biurem pielgrzymim stał pan umundurowany i była też kolejka, no ale ta kolejka nie była zbyt długa. Pan nas poinformował, że mamy tutaj taki plakat i z tego plakatu musimy ściągnąć sobie kod QR i z tym kodem QR następnie będziemy mogły dopiero wejść do środka i tam będzie kolejne to. Więc miałam wrażenie, że zdobywamy wizę do Stanów Zjednoczonych co najmniej. Ściągnęłyśmy ten kod QR, przeszłyśmy przez te bramki, przez pana, znalazłyśmy się w takim jakby przedsionku jakiegoś takiego jakiegoś zabytkowego domu. Nagle się zorientowałam, że po lewej stronie jest kaplica, tu jest w ogóle ludzie kręcą się, otwarty na oścież drzwi, Najświętszy Sakrament, więc tak, ja klękam, wstaję, tu ci panowie, ci w tych mundurach, ci bez mundurów, ci mówią, że mamy iść do przodu. No więc my poszłyśmy do przodu z tymi kodami QR, patrzymy, długa kolejka, ustawiliśmy się w kolejce, no ale za chwilę się zorientowałyśmy, że wszystkie osoby stojące przed nami w tej kolejce mają takie kartki wydrukowane, gdzie jest oprócz kodu QR jeszcze jakiś długi numer, no a my mamy tylko na telefonach. No więc się pytamy, skąd oni mają te kartki? Okazuje się, że te kartki, żeby dostać taką kartkę, trzeba zejść 2 kondygnacje w dół tego domu, przejść przez takie patio, zejść na dół, no więc myśmy w końcu trafiły na dół, nie wiem, co tam było na tym dole, ale na tym dole stała taka pani jakby pilnowała porządku w muzeum, w takim też było jakimś dziwnym mundurku i ta pani miała plik takich świstków, takich karteczek, takich jakbyśmy na parkingu, coś takiego. I po prostu myśmy podeszły i ona jedną dała mi, jedną dała Tosi. Więc my już trzymamy te świstki, wróciłyśmy z powrotem na górę. Nagle się okazało, że ta kolejka, ona była dość długa, kolejka się już coraz robi krótsza i nagle patrzymy, kolejka już nie stoi, nie stoimy jeden za drugim, tylko na podłodze, na ziemi, znaczy na tym korytarzu, są namalowane takie stopki, takie w kółkach są stopki, ale one są w taki sposób zrobione, że są w taki zygzak. I nagle się zorientowaliśmy, że jak się dochodzi już do tych stopek, to jest gong, którego wcześniej w ogóle nie słyszałyśmy, bo chyba było tam dużo ludzi. Jest takie bam i wtedy tak, ja wskakuję na pierwszy stopień, na pierwszą stopkę. Gdy jest gong, to tamci przede mną wyskakują i ja przeskakuję takim zygzakiem tam na tą lewą stronę, potem znowu na prawą. No miałam wrażenie, że bawimy się w grę w skoczki, my taką mieliśmy kiedyś na działkę grę i się tak skakało po takich punktach. I tymi, że tak powiem, tą grą w skoczki dotarłyśmy na taką, mam wrażenie, że to jakieś covidowe były cyrki, ale no w każdym razie skakałyśmy po takich stopkach w rytm dźwięku tego gongu i była wielka sala. Na tej wielkiej sali było 50 chyba okienek. W każdym okienku była inna pani. I ta pani moja wzięła mój ten paszport, przejrzała wszystkie moje pieczątki, zapytała, czy oprócz tego, że dostanę teraz certyfikat, czy zechciałabym dostać za jedyne 2 czy 3 euro dodatkowej opłaty taki certyfikat, na którym będzie napisane, ile przeszłam kilometrów. No więc oczywiście chciałam dostać taki certyfikat, ile przeszłam kilometrów. Na marginesie okazało się, że Tosia przeszła 260, a ja przeszłam 280, było bardzo śmieszne. A oczywiście potem się okazało, że za jedyne 2 euro możemy jeszcze kupić do tego rurkę, taką tubę, no bo oczywiście jak już mamy te certyfikaty, no przecież nie pogniecie ich w plecaku. No więc kupiliśmy, więc wydając tam 8 czy 10 euro, wyszłyśmy po chyba godzinie zdobywając te certyfikaty. No po prostu cyrk na kółkach, bo no, miałyśmy z tego niesamowity ubaw, ale poczułyśmy się jak tacy prawdziwi pielgrzymi. Więc to, o czym opowiadam, było czymś takim, że my również na tej drodze miałyśmy masę sytuacji, w której po prostu nie mogliśmy się powstrzymać ze śmiechu, w której mieliśmy tyle grypsów, tyle tych sytuacyjnych. Na przykład zawsze zasypiając, myśmy to nazywały gra w pielgrzymów. Gra w pielgrzymów polegała na tym, że grałyśmy w 10 pytań na temat jakiegoś pielgrzyma spotkanego na drodze. No więc po prostu te opisy tych pielgrzymów. My zasnąć nie mogłyśmy północy, bo tyle było w nas takiego po prostu takiego szczęścia, takiej radości, takiego jakiegoś przeżywania tego. I po prostu tak myślę sobie, że jeżeli ktokolwiek z Was miałby jakąś taką myśl, co tu zrobić z takim właśnie odchodzącym już świat dorosłym swoim własnym dzieckiem, to pomysł, żeby po prostu pójść w drogę, tak, pójść bez żadnego planu, pójść, żeby po prostu ze sobą być, ze sobą rozmawiać i po prostu tak się sobą nacieszyć, ukochać, to gorąco, gorąco polecam i pozdrawiam i spróbuję też pod tym podcastem umieścić taki spis, co według nas powinno się znaleźć w plecaku, bo plecaki, które się niesie, no, mają taki istotny wpływ na to, jakim tempem i w ogóle, czy mamy siłę dojść. A gdyby nie taki spis, który my zawsze z Marcinem robimy i weryfikujemy, to myślę sobie, że tutaj byśmy miały pewnie jeszcze więcej niepotrzebnych rzeczy. Więc co roku, co wyprawa, co pielgrzymka z moim Marcinem, to zawsze weryfikujemy to, a tutaj, ponieważ była troszeczkę inna specyfika tego Camino, to stworzyłam taki osobny z Tosią zestaw do plecaka. Więc po prostu z całego serca Was zapraszam i dziękuję za wysłuchanie tego podcastu, tego podzielenia się trochę tak na żywo tym naszym przeżyciem. Jeszcze raz zapraszamy do tego, żeby oceniać te nasze podcasty w aplikacjach, w których słuchacie. Jeszcze raz gorąco zapraszamy na nasz portal Edukacja Można Inaczej, do czytania artykułów, słuchania podcastów, włączania się w takie zaangażowanie, pisania do nas i do korzystania z tego wszystkiego, czym pragniemy się z Wami dzielić. Dziękuję bardzo.